Grinch of the Clever Loser's Christmas. Dziękuję za brawa. W ten sposób mój lęk przed odrzuceniem się zmniejszył. Jestem duchownym, więc powinienem widzieć świat nie tylko materialny, ale też duchowy. To spotkanie będzie miało dwie części. Pierwsze to będzie wstęp o aniołach i demonach, a później druga część poświęcona będzie, jak te dwa światy duchowe mogą oddziaływać pozytywnie i negatywnie na płeć piękną. Pierwsza kwestia to nie mamy jasności co do aniołów i demonów. Generalnie mówi się o 9 rzeczywistościach duchowych. Niektórzy nazywają je 9 chórami anielskimi, ale święty Paweł nazywa na przykład trony i panowania siłami diabelskimi. Tak naprawdę mamy 9 rzeczywistości duchowych, których niespecjalnie dobrze znamy. Pierwsze wieki bardzo poszukiwały w tym względzie wiedzy. W pierwszym i drugim wieku było mnóstwo genealogii, jakichś anielskich pochodzeń, nazywania duchów wszystkim miastom, państwom, gwiazdom, rzekom przypisywano do poszczególnych aniołów. Niemniej jednak powstał galimatias. Może to demony wywołały ten galimatias. Dzień dobry. Szczęść Boże. Chodź skarbie. Mówi tu do księdza Andrzeja. Więc już w Piśmie Świętym pojawiają się upomnienia, żeby nie oddawać się tym genealogiom anielskim, które do niczego nie prowadzą, nie wiodą. Nasza wiedza tak gdzieś zakończyła się na V wieku na Dionizem Sodo Areopagicie, który mówił więcej o aniołach. Niemniej kilka rzeczy jest jasnych w oparciu o Pismo Święte. Aniołowie mają rozum, wolną wolę, ale nie mają ciała. W Biblii nazywani są synami bożymi. Nie wiemy, dlaczego jest w Starym Testamencie taki moment, kiedy to synowie Boży w opisie schodzili na ziemię i porodzili dzieci z kobietami, z córkami ludzkimi. Ważna uwaga. Aniołowie nie mają pełnego poznania naszych myśli. Mówiąc zabawnie, w modlitwie Aniele Boże trzeba by było odmówić głośno, skoro aniołowie jej nie słyszą. Ponieważ są czystą inteligencją, to one rozumieją, wyczuwają nasze intencje. Niemniej jednak, to ważne, aniołowie nie słyszą moich myśli. Spośród tych wielu aniołów, dla ciekawości, troszkę wymieniłem, wypisałem, to mniej więcej co wiadomo jest w Piśmie Świętym. Proszę zerknąć na właśnie serafiny, cherubiny, trony, panowania, zwierzchności, cnoty, potęgi i władzy. Co istotne, każdy z nas ma jakieś doświadczenie aniołów. Każdy z nas ma zazwyczaj jakieś doświadczenie duchowe. Obecność aniołów, myślę, że w sposób normalny odczuwamy na kilka sposobów. Poprzez uczucie najbardziej. Po pierwsze, gdy przeżywamy pocieszenie bez uprzedniej przyczyny. Jest na przykład czas depresji, mamy doła, wszystko się nie wiedzie i nagle wśród tego, bez jakiegoś powodu, opanowuje nas wielki spokój. Wielkie wyciszenie, jakieś pocieszenie, niekoniecznie związane z łzami. Nazywamy to dotknięciem anioła. Drugie podobne przeżycie to jest uciszenie rozumu i uczuć. I to właśnie w sytuacji spodziewanych trudności. Ktoś z Was jedzie na rekolekcje ignacjańskie, przeżywa dramat wyboru, chce rozeznać drogę, studia, powołanie takie czy inne. I nagle jest wyłączona ten element strachu. Wyłączone jest całe zakręcenie. Podobne sytuacje nawiązują do tego uciszenia, które miało miejsce na Morzu Galilejskim, kiedy Pan Jezus powiedział, ucisz się, i morze wtedy wyciszyło się i była po prostu płaska, spokojna tafla. I teraz, wśród różnych przeżyć doświadczamy takiego przeżycia, to jest to zazwyczaj właśnie uciszenie anioła. I trzecie, wsparcie anioła można odczuć w sytuacji najtrudniejszej. Bowiem Bóg jest obecny tu i teraz, Bóg jest prosty i teraz życie wewnętrzne, jeśli się rozwija, to się upraszcza. I w tej prostocie my wiemy, że Bóg jest w tej chwili i wspiera mnie. Jeśli daje mi jakieś wydarzenia, to daje mi łaskę na podźwignięcie, poradzenie sobie z tymi wydarzeniami. Jeśli więc daje mi krzyż, daje mi łaskę na dźwiganie krzyża. Z tym, że Boga nie ma w wyobrażeniach w przeszłości ani w przeszłości. Przeszłość to jest to, co było. Możemy się zamartwiać o przyszłą przeszłość, a tego nie zmienimy. Możemy też żyć w lęku o przyszłość, obmyślać na 10 sposobów, co się wydarzy. Jak pójdziemy na egzamin, to wtedy profesor powie mi tak, to ja mu powiem tak. A może zacznie tak, to wtedy ja mu powiem tak. Zazwyczaj profesor zachowa się inaczej. Można więc... Boga nie ma w tej chwili, kiedy ja idę na egzamin. Bóg jest ze mną idący na egzamin, a nie na egzaminie. Jak ja będę na egzaminie, tam znajdzie się ze mną mój Bóg, bo On jest w tej chwili, która jest. I daje łaskę na tę chwilę. Stąd też, kiedy spotyka nas najtrudniejsze przeżycie, ewidentnie widać, że Bóg nas wspiera. Tak więc każdy z nas, który będzie miał ciężką chorobę, pogrzeb, sytuację taką bardzo jakoś po ludzku dramatyczną, dostanie na to wsparcie. Tylko nie z zewnątrz. Kiedy będziemy patrzeć z boku, że kogoś spotyka nieszczęście, to wówczas my widzimy nieszczęście, a nie widzimy łaski, którą Pan Bóg dał temu człowiekowi. Nie widzimy aniołów wspierających w danej chwili tego człowieka. Ale kiedy nas spotyka dany krzyż i wtedy anioł jest, przychodzi bardzo potężny, bardzo mocny i nas pociesza, i nas poucza, i nas umacnia, to my wtedy odczuwamy. I jesteśmy zadziwieni, dlaczego w takiej trudnej sytuacji jest tak super. Wielki spokój, wielkie wyciszenie. Ponieważ przychodzą do nas aniołowie i wspierają nas. Aniołowie są duchami, to jest ich natura, a nazwa anioł oznacza ich posłanie, ich funkcję. I teraz są duchami przewyższającymi nas doskonałością. Wszystkie stworzenia widziane. Dlaczego więc aniołowie nie zdominują naszej rzeczywistości, żebyśmy służyli? Ponieważ szanują wolną wolę. Bóg uszanował wolną wolę, bo ją stworzył. I w związku z tym aniołowie nie mogą na nas tak wpływać, mogą nas podpowiadać, sugerować, ale nie mogą na nas tak oddziaływać, żeby przemóc naszą wolę. Chyba, że obojętnie jakbyś tam nas poprowadzić, że skręcimy w prawo, w lewo pojedziemy, bo ktoś za chwilę będzie miał wypadek i my mu udzielimy pomocy. Tak anioł może współpracować z nami, ale generalnie aniołowie muszą uszanować naszą wolną wolę i chcą, bo one chcą wszystkiego, co jest współpracą z Boga, z dobrocią Boga wobec nas. Natomiast demony, o czym powiem dalej, nie chcą uszanować naszej wolnej woli, ale muszą z pewnego tajemniczego powodu. Anioły więc też zawsze słuchają głosu Bożego, a jednocześnie jako byty duchowe mogą nam towarzyszyć. Czy jak mówię, to tam z tyłu nie słychać? I nie usypiacie. Dobrze. Chrystus stanowi centrum świata anielskiego, bo wszystko jest przez Chrystusa stworzone i aniołowie mu służą i objawi się to, że On jest Panem aniołów, na końcu czasu, kiedy przyjdzie pośród chórów anielskich. I wtedy będziemy widzieć tego super gościa, który jest super aniołem. Natomiast czasem mylimy aniołów z takimi małymi duszkami, kacperkami, z punktami barokowymi, z dzieciaczkami, ze skrzydełkami. To jest jakieś fałszywe, bo jeśli już antropomorfizujemy aniołów, jeśli sobie ich wyobrażamy, to trzeba powiedzieć, że są to duchy potężne bardzo. Można im przypisywać hierarchię albo nie, jednak one są potężniejsze od nas. Jak mówi katechizm Kościoła katolickiego o wielkości aniołów, świadczy blask ich chwały. Ciekawe. I tutaj właśnie dochodzimy do tego, co tam o aniołach kombinowali teologowie. Bunt Szkot stwierdził właśnie, że one są takie niematerialne w stosunku do nas, ale wobec Pana Boga to są bardzo materialne. Mówił o właśnie o pewnej przezroczystości, jakby mgiełce takiej. Jednak proszę zwrócić uwagę na ostatni punkt, to co wiemy, że aniołowie pojawiają się prawdopodobnie w takiej postaci, jaką dany człowiek jest skłonny zaakceptować, jaka zgadza się z jego wyobrażeniami. Dużo takiej wiedzy dodatkowej o aniołach moglibyście czerpać z kabalistyki żydowskiej. Oni tam jakoś rozpisali chyba do 2000 aniołów. Większą jeszcze pulę aniołów znajdziemy w islamie. Prawdopodobnie jednak nic pewnego nie da się skręcić, bo ta wiedza w różnych momentach jest sprzeczna. Choć są tam takie smaczki, na przykład te nasze usta powstały, wiadomo, przez rozcięcie mieczem. A skąd mamy tutaj ten dołek, taki pod noskiem? Według Żydów jest to właśnie w ich łonie. Każdy z was był uczony Pisma Świętego, ale kiedy zanim się narodziliście, przyszedł anioł i zrobił wam resetowanie, czyli spowodował was zapomnienie wiedzy i dotknął was w usta i pozostałością tego jest ten dołek. Uroczych momentów jest wiele, ale nie jest to wiedza pewna, w związku z tym nie będę jej rozwijał. Aniołów w Piśmie Świętym pojawia się wielu, pełnią one jakąś rolę pomocnika człowieka. Demony mogą podszywać się pod anioła światłości, to jest pewne. I co ciekawe jeszcze napisałem takie pytanie, czy demony są szpetne albo nie mają w sobie elementów dobra. Aniołowie są stworzone przez Boga, w związku są piękne. I gdyby nie miały w sobie dobra od strony filozoficznej, nie mogłyby istnieć. Jeśli więc istnieją, istnieją na tyle, na ile mają w sobie pierwiastek dobra. Natomiast są piękne. Na ile piękno ich zostało zeszpecone przez zło, nie wiemy, bo ta zasada łączenia dobra i piękna pochodzi z kultury greckiej, Kalaskagati. Natomiast prawdopodobnie anioły są piękne. Pamiętam taką legendę, jak to malarz zgodnie z tradycją średniowieczną malował jakiegoś anioła zmutowanego jako szpetotę ogromną i wówczas ten anioł mu się przyśnił. Jestem dziełem Boga, jak możesz. I następnego dnia człowiek ten wziął i umarł za fałszowanie prawdy. To legenda. Myślę, że wymyślona. Natomiast rzeczywiście z duchami można spotykać się też poza tymi drogami bożymi. Na przykład przez zwoływanie duchów. Najprawdopodobniej podłączają się tam demony. I można z nimi kontaktować się dalej przez techniki takie new age'owe, hiperwentylację, wchodzenie w głąb siebie, rebuilding. Wchodzimy zazwyczaj w jedno miejsce, tam gdzie się przyjmuje duchów opiekuńczych. Kim są te duchy opiekuńcze? Najprawdopodobniej znowu demony podłączają się, bo w ten sposób, kiedy zostają zaproszone, mogą przekroczyć granicę wolnej woli człowieka. I w związku z tym też można byłoby się tak na ten sposób spotykać z aniołami i demonami. Jest to niebezpieczne. Jeszcze jedna droga. Gdy ktoś z was ma pewne możliwości, zdolności takie nadprzyrodzone, to znaczy bardzo rozbudowane déjà vu, duże takie wyczucie spraw duchowych, odczuwanie aury drugiego człowieka. Jeśli ktoś z was ma tego rodzaju zdolności, mógłby je rozwijać, nie? Czuć po prostu przy obecności człowieka opętanego, przeżywalibyście ciemność. Przy obecności człowieka napełnionego światłością, pokojem, przeżywalibyście wewnętrzną jasność i pokój. Można to rozwijać, ale jakby na początku ta droga jest piękna, a później zaczyna na niej straszyć. Jedyną drogą, jakąś pewną kontaktu z aniołami i demonami są właśnie drogi Boże, drogi modlitwy, drogi rozmawianie, zapraszania dobrych aniołów i wypraszanie złych. Naszymi najlepszymi przyjaciółmi są nasi aniołowie stróżowie i to jest dla mnie bardzo miła informacja, tłumaczą moje zachowanie na plus. Tak jak szalenie zakochana jakaś dziewczyna wszystko tłumaczy na plus, tak aniołowie nasi po prostu wszystkie głupoty nasze tłumaczą ponoć pozytywnie. I to mnie cieszy bardzo, ponieważ ze wszystkimi kompleksami bym zginął, a ten anioł po prostu mówi, że jestem rewelacyjny. i ciągle korzystamy z tajemniczej potężnej mocy aniołów. To jest sformułowanie katechizmu Kościoła katolickiego. Upraszczając, Kościół stosuje reguły rozeznawania duchów. I w takich najprostszym układzie rozeznawania duchów myśli, które przychodzą nam w sposób naturalny, są jakieś zazwyczaj spokojne. Nie? Po tym można poznać, że nie jesteśmy pod wpływem złego ducha, że jest nas spokój. Nie? Natomiast jeśli moje wątpliwości, moje przeżycia po prostu mnie rozwalają, noszą, doprowadzają do biegunki myślowej, to teraz można sobie zadawać pytanie, czy ja nie jestem pod wpływem złego ducha, czy to nie są przypadkiem myśli kogoś obcego, nie? Ja w sposób naturalny przestaję się gniewać na człowieka, jak się prześpię. Następnego dnia już nie irytuję się na niego. Natomiast jeśli chodzi o 3 dni i wściekam się i chodzę, to znaczy, że demon podchodzi do mojego naturalnego gniewu i mówi, Misiu, nie możesz tak. Nie możesz tak podpuszczać. Nie mówię, wchodzisz w rolę ofiary, daj spokój, przywal Bóg. I teraz rozeznajemy duchy. W pewnym uproszczeniu ufność, nadzieja, radość, zapał do pracy, odwagę, cierpliwość, pokój. Takie uczucia, takie pragnienia, takie chęci będą w nas powodować duchy dobre. Nigdy nie będą nas zdołować ze sobą. Zły duch może troszkę takiego stanu sztucznej radości spowodować, na początku wywołać, ale na zakończenie wszystko zginie. To tak jakbyśmy oglądali, jeśli ten pokój, radość, ufność, zapał do pracy pochodziły do złego ducha, to na odpowiedzi jak w komedii. Wyśmiejemy się, wycieszymy, wyskaczemy i później jest po prostu szarość, niechęć. Natomiast te uczucia dawane od aniołów są trwałe i pozytywne. W Księdze Hioba widzimy taką interesującą scenę, jak Pan Bóg wyznacza granice szatanowi. To znamy z wykonania zespołu Kult. Zabierz mu wszystko, co jego, tylko nie bij coś tam jest jego samego. Nie? Pan Bóg wyznacza konkretne granice szatanowi. On jako duch potężniejszy mógłby mieć nad nami władzę, ale nie może, bo Bóg daje mu określoną granicę. Szkodzenia. I ważna kolejna informacja. Szatan nie jest drugim Bogiem. My nie wyznajemy, że jest Bóg dobry, Jehowa, Jahwe, Adonai, Elohim, Ojciec, Syn, Duch Święty, i Duch zły, Szatan, tylko uznajemy, że jest jeden Bóg. Natomiast to już są aniołowie i demony, aniołowie i szatani, są bytami, które Bogu podlegają. I teraz analogicznie do działania dobrych duchów, złe duchy powodują nas nieufność, zwątpienie, rozpacz, to przeżycie no future, niechęć do pracy, pychę, bezsilność. Mogą jakby wpychać nas w sposób naturalny w depresję. Atak ich dokonuje się przez sferę wyobraźni, czyli będą to pokusy nęcące do grzechu, ale rzadziej, natomiast częściej będą to pokusy straszące. Coś się wydarzy, już miałeś ten sen. To wszystko nie ma sensu, to się źle skończy. Boże, ile jeszcze kłopotów, ile jeszcze egzaminów, później nic mnie nie czeka. To jest sfera wyobraźni, to są pokusy straszące, które wywołują w nas duchy ciemności i teraz w sposób naturalny, będąc w stanie łaski uświęcającej, bronilibyśmy się lepiej, natomiast często, ponieważ nie jesteśmy w stanie łaski, tylko w stanie grzechu, czasem te złe duchy mogą nas podprowadzić w spore kłopoty. Chrześcijaństwo przypomina nam, że nie istnieje świat neutralny, że nie istnieje świat poza demonów. Albo się należy do świata w tej walce duchowej, albo należymy do świata duchów dobrych, albo do świata duchów złych. One mogą atakować nas na zmianę. I to ciekawe jest w człowieku. Mam człowieka cielesnego, człowieka duchowego. I przejście od jednego do drugiego jest bardzo szybkie. Czyli mogę przeżywać stan duchowego, modlitewnego uniesienia i bardzo szybko to przejście jest króciutkie. Mogę wejść w grzech i odwrotnie, z grzechu mogę bardzo łatwo wejść do stanu świętości, bo ciągle jestem w sferze oddziaływania duchów. Teraz dochodzimy już do demonów, do duchów złych. Są one, jak i duchy dobre, czystą inteligencją, tak mówi o nich święty Tomasz z Akwinu. Rozpoznają one nasze możliwości, charakter, profil psychologiczny, duchowość i podłączają się do tego, korzystając z tego. Tak naprawdę szatan nie produkuje w nas rzeczy nowych, tylko może doprowadzić do albo nadmiaru, albo do niedomiaru danej cechy. I w związku z tym jakby naszą drogę życiową, to jest jakieś proste przejście granią, natomiast diabeł chce nas spędzić na prawo, na lewo. Stąd też, skoro chociaż nie ma oddzielnych demonów i aniołów dla kobiet i dla mężczyzn, to ponieważ różni się nieco natura kobiety i mężczyzny, można mówić o innym działaniu duchów dobrych i złych na kobietę i innym na mężczyznę. Mój ulubiony slajd. Dobrze, teraz patrzę się na Was, poziom skupienia w skali 0 do 10, 3. Nie jest źle. Przepraszam, ponieważ prowadzę prezentację, to mówię monotonnie, ale dla mnie to jest ciekawe. Teraz jest druga część. Druga część również będzie ciekawa dla mnie jako dla mężczyzny. Kiedy w seminarium prowadziłem wykład na temat właśnie cech mężczyzny i kobiety, to zawsze nigdy mnie nie nudził wykład na temat kobiety i zawsze mnie nudził wykład na temat mężczyzny. Po dwóch godzinach tematu mężczyzny byłem znudzony. Przypuszczam w związku z tym, że mam tendencje heteroseksualne. Wybrałem niewspółczesne książki na temat kobiety i ich analizę, tego jest dużo. Natomiast wybrałem 24 cechy kobiety zakonnicy. Dlaczego święty Teresa z Awila, pierwszy obok Katarzyny ze Sieny, doktora Kościoła. Dlaczego go robią? Po pierwsze, jest to kobieta bez kompleksów. Ona jest ze zdrowej rodziny, niepatologicznej. Ona nie jest polemiczna w stosunku do mężczyzn, nie została zraniona. Dalej obracała się w towarzystwie sióstr zakonnych, więc znowu to, co pisze, nie jest przejawem zranień, kompleksów, wątpliwości jakiejś niespełnionej kobiety. Była duża i śliczna z niej niewiasta. W związku z tym tak naprawdę, kiedy czytam jej dzieła, no, nie widać właśnie całej tej sfery kompleksów, która mogłaby zaciemniać obraz, który przedstawia. Ona sama nie napisała książki o kobietach, natomiast z jej uwag zebranych przez karmelitów ustawiono te 24 cechy. Nie jest to wykład taki uporządkowany, niemniej jednak interesujący dla mnie. Zobaczymy, czy dla Państwa. Pierwsza cecha będzie rozbudowana, następnie już zdecydowanie mniej. Tutaj tak, miłość. Dla Teresy Wielkiej miłość jest syntezą wszystkich wartości, jest najważniejsza, zgodnie ze słowem świętego Pawła, gdyby posiadła wszelką wiedzę, wszelkie bogactwo, znała języki, a nie miałaby miłości, byłaby niczym. I w związku z tym dla kobiety bardzo skomplikowanej i złożonej, bogatej natury spełnieniem i najprostszą drogą, która ją broni przed tymi duchami, jest miłość. Jeśli kobieta wejdzie w dobrą miłość, jest o wiele silniejsza od mężczyzny. 5 razy silniejsza. Jeśli założyciele czasem zgromadzeń wyraźnie prezentowali się kobietom jako osoby szlachetne, dobre, kobiety potrafiły za nimi pójść i tak mocno pracować, że wtedy szatan nie ma do nich dostępu. Są znakomite, bardzo się pięknie rozwijają i kobieta tak faktycznie podoła wszystkiemu. Widzimy to w jakimś spełnionym macierzyństwie w czasach współczesnych. Jednak jeśli kobieta według Teresy Wielkiej zaangażuje się w złą miłość, nie ma takiego podłego czynu, do jakiego nie byłaby zdolna. Lecz co to jest ta zła miłość w ujęciu Teresy? Na przykład miłość do złego człowieka. Ona usprawiedliwi. Jeśli pójdzie za bandytą, usprawiedliwi go. Jeśli kocha swoje dziecko, to nie dostrzega, że to dziecko jest małym bandziorem terroryzującym całą klasę. Mój synek, nie. to wszyscy koledzy go tak zrobili, oni są podnieśli. Ona naprawdę nie jest w stanie jakby przyjąć, że to jej dziecko mogło być złe, jeśli zaangażuje się rzeczywiście tak totalnie, przy całej totalności, całościowości kobiecej. I wówczas, zauważa Teresa, jest zdolna do kłamstwa, krętactwa, nawet do zaprzedania duszy diabłu. Wyobraźmy sobie, że kobieta zakochuje się w mężczyźnie żonatym, albo w księdzu. Sam spotkałem sytuację, kiedy kobieta sprzedawała duszę diabłu, robiła taki akt, chcąc zdobyć mężczyznę. Tak była zaangażowana wewnętrznie w to. I wówczas pisze też Teresa Wielka, że jeśli kobieta raz przejdzie taką granicę nieuczciwości, zaprzedając się w miłość złą, tej kobiecie jakby nigdy do końca nie można wierzyć. Ona te najpiękniejsze możliwości, jeśli nauczy się wykorzystywać w sposób chory, to do końca życia ma te tendencje do wpadania w kłopoty. Natomiast anioł, żeby kobieta nie wpadała w takie chore miłości, przynosi mądrość, prostotę, przejrzystość, stanowczość. Proszę Państwa, każdy z Was, jako osoba zdrowa psychicznie, powinna się kilka razy w życiu zakochać. Z tej miłości inna może być spełniona zasadniczo jedna, a inne nie mogą być spełnione. Jak zachowacie się w tej miłości, która przyjdzie w wieku lat 30, 40, 50 i 80, to będzie zależało, czy będziecie oddawać, nastawiać ucha na anioły, czy na demony. I w tym jeszcze istotnym wątkiem jest kwestia zemsty. Mężczyzna mści się w sposób prosty, jest w stanie tam tylko zabić, pobić, niewiele jest w stanie wymyślić. Natomiast tu się ujawnia złożoność natury kobiecej, że jest w stanie wymyślić zemstę, zwłaszcza za odrzuconą miłość, zemstę wielowątkową, wieloletnią. Może udawać w tym czasie przyjaciela, może konfabulować, kłamać, myśląc, że jest to prawda. Może działać przez kilka lat w ten sposób, żeby opleść tego człowieka i go zniszczyć. Jej też zdrada jakby jest nam nie proporcjonalna do czynu, tylko do jej zranienia. Jej zranienie może być ogromne. Wówczas mści się nawet po śmierci jeszcze. Zatarłaby ślady po tym człowieku. Mówię o tym, gdyż to jest jakaś ilustracja tych możliwości bogatych u kobiety. Będąc bardziej złożona, bogatsza niż mężczyzna, może być bogatsza w czynieniu dobra i bogatsza w czynieniu zła. I przy zemście to widać, zemsta kobiety jest straszna. I tutaj nie muszą się bać jej tylko panowie, ale też inne kobiety. Tu istnieje równość. Cecha druga, już będzie teraz szybciej. Patrzę na zegarek, tak. Skończył 8. Kobieta pragnie złożyć swoje uczucie gdzieś i jest zazdrosna osobą ukochanej. Mężczyźni mają głowę do rzeczy i systemu. Jeśli wchodzę do tej sali, już patrzę się, jakim zgrabnić. Natomiast kobieta patrzy się na osoby. W związku z tym interesujące są dla niej relacje. Dla mnie irytujący jest brak autostrad w Polsce. Dla kobiety irytujący jest brak miłości. A to, co się dzieje w stosunkach bilateralnych, niewiele ją interesuje, a to, co się dzieje w relacjach międzyludzkich, jest żywe. Jest zazdrosna osoby kochane, po to Pan Bóg dał jej tę cechę, żeby ochraniała swoją rodzinę. I to jest jakby bukiet uczuć do ofiarowania, bukiet kwiatów, który ma kobieta, przepiękny bukiet. I ona chce ten bukiet dać komuś. Gdyby nie dała tego bukietu komuś, da go sobie samej. I tak kobieta angażuje się, cała w jej co się odpowiada. Mężczyźni są nudni w tak zwanym obiektywizowaniu. Nie wypada mi ciągle Cię chwalić, w związku z tym powiem, że obiad był wspaniały, ale może ta fasolka mogłaby być bardziej dogotowana, bo nie chce być za słodki. Dziewczyna wtedy widzi, tak, nie pasowała mu fasolka, jestem złą gospodynią, złą kucharką, złym człowiekiem, złą matką, nie nadaliśmy niczego, chcę popełnić zabójstwo. Mężczyzna jest głupio obiektywny. Nie? Bez jakichś takich bez wyobraźni, co może się dziać w drugim człowieku, po prostu ma zasadę, będę obiektywny. Kobieta zaś zapala się cała, ale wówczas, kiedy się zapala, cała angażuje, Nie ma dystansu. Chyba, żeby była to kobieta o temperamencie melancholicznym, ta się nie zapali. Ta rzeczywiście najbliżej się rozgrzeje. Tymczasem tutaj jednak normalna kobieta, w sensie taka emocjonalna, angażuje się cała i to zaangażowanie daje pewności, że ma rację i że robi dobrze. Jest coś takiego, że zaangażowanie bardzo odpowiada kobiecie. Jeśli jest przekonana do pewnych racji, nie dopuszcza wątpliwości. I wówczas, jeśli sobie postanowiła, że 2 razy 2 jest 5, trzeba jej wtedy ustąpić. Tu to powiedzenie, że jeśli kobieta nie ma racji, trzeba ją za to przeprosić, ma właśnie wtedy tutaj zastosowanie. Czyli jeśli kobieta nie ma racji, a jest zaangażowana, trzeba ją przeprosić. Ona jutro czy pojutrze, jak skończy się jej zaangażowanie albo za rok, ona dojdzie do wniosku, że to wszystko, co robiła, nie było słuszne. I będzie mi to później wynagradzała. Niemniej jednak, kiedy ja będę próbował ją przekonywać, że 2 razy 2 jest jednak 4, kiedy ona jest zaangażowana w inną prawdę, to ja jestem głupi, bo podchodzę pod pociąg, który po prostu nie ma zamiaru zahamować na stacji zielonej. To jest ciekawe, że jeśli kobieta angażuje się, wchodzi często właśnie w rolę ofiary, rezygnuje z partnerstwa, z proporcjonalności, z uczciwości, a wchodzi w rolę ofiary. I to jest głupie, nie? Bo później, jeśli jest odrzucona, to odczuwa żal, protest przeciwko temu, że ona tyle dała, a za nią nie otrzyma miłości. Ale to ona tyle dała, bo ona się zaangażowała, bo jej rozpalił się w niej ten dym i ona poszła w to zaangażowanie. Tu ciekawą rzecz powiedziała przełożona mojego klasztoru kiedyś, jak najlepiej wyciągnąć siostrę zakonną z klasztoru. Mówi, powiedzieć trzeba jej, że bez niej sobie nie poradzę z czymś. Że w tej dziedzinie życia ja w ogóle bez niej nie jestem w stanie żyć, funkcjonować, egzystować. Że umrę bez tego. Jeśli ona będzie tak czuła się potrzebna, to jej wtedy odpowie to, na to jej zaangażowanie. Ona w to wejdzie, zostawi habit. Ciekawe ilustracje. Można się nad tym zastanowić. Proszę Państwa, następna informacja. Informacji będzie dużo. Robi się w związku z tym Google Matias. Proszę być tutaj wytrwałym i wzmocnić w sobie tą zdolność, która jest zdolnością mózgową. Wspominałem już o tym zaangażowaniu i wówczas przy tym zaangażowaniu właśnie nawet drobnostki kobieta potrafi zauważyć, że są cudne i piękne. Nawet takie szczegóły, na które mężczyzna by nie zwrócił uwagi, ona zauważy, to jest dobre, to jest dobre, to. I bez problemu napisze 100 cech swojego ukochanego. Ukochany mój jest. 100 punktów, nie? Ale następnie, kiedy zaangażowanie ustanie i z hasła tak, mężczyzna, tak, zmieni się nie, facet, nie, wówczas te same drobnostki będą przeszkodami. Czyli tutaj, jeśli zerwał kwiatek na łące, przyniósł go cudownie, nikt nie przyniósł kwiatka zrywanego, nie? Ty pierwszy, a później ty sknero, nie możesz mi kupić kwiatka. I wówczas, jeśli kobieta przestaje kochać, te same zalety mogą stawać się wadami, mężczyzna czuje się oszukany, no zaraz, to taki dobry recydent, zły. Punkt 4. Lubi troszczyć się o kogoś. To kobieta zajmuje się rankami od dzieci. Ale ta jej troska o ta jej troska o kogoś jest bardzo potrzebna przy małych dzieciach. Ona troszczy się o wszystkich potrzebach, pamięta wszystko, słyszy wszystkie słowa, wszystkie grymasy dziecka, chwyta wszystko. Natomiast kiedy dziecko rośnie, staje się studentem i mama chce dalej tak mu pomagać, to zaczyna jakoś wpływać, wychowywać każdy gest, każdy ruch, wszystko. Natomiast trzeba by było dawać pomoc na zasadzie takiego wsparcia, jak idziemy właśnie w tramwaju. Jak tramwaj rusza, ty się pochylasz, ja cię chwytam, pomagam ci. Jeśli ja się przychylam, ty mi pomagasz. Ale z czasem pomoc powinna, pomóc kobiety mądrej, dojrzałej, powinna ograniczać się do pomocy i wychodzić ze sfery wychowywania. I tu mamy właśnie w związku z tym kuszenie anioła, takie, żeby wesprzeć w chwili słabości, kiedy on tego potrzebuje. człowiek konkretnie potrzebuje pomocy, ja idę mu pomagam. Rodzi się ta kobieca tendencja do pocieszania i pomagania. Natomiast diabeł chce zamienić to w strategię kontroli. Uwodzenie, ciągłe właśnie, komplementowanie córeczką. Jesteś wspaniała, jesteś niezwykła, jesteś niesamowita. Nie dalej, właśnie nadopiekuńczość, wchodzenie we wszystkie takie, że nie ma powietrza, żeby oddychać. Nie ma powietrza, żeby pokochać mamę wzajemnie, bo ona wszystkie te rzeczy spełni. Ona już wszystkie potrzeby wzajemne wasze zaspokoi. Wiszczeni na kimś, nie, że się nie tylko pomaga, ale ona ci albo trzyma w powietrzu, albo wisi na tobie cały czas. Córeczko żyje tylko dla ciebie. Bez ciebie ja bym umarła, ja bym nie była z tym mężem, z tym ojcem. Wiszczenie psychiczne nad dzieckiem. Teraz ta chęć do pomocy łączy się z takim wampirem psychicznym, który wisi nad rodziną i czeka, komu teraz jeszcze pomogę. Kwestia właśnie granic, nieprzekraczania ich, czyli uszanowania tego, że ja wychowuję dla dorosłości, ja wychowuję, żeby ten człowiek pomagał mu, żeby ten człowiek był samodzielny, żeby próbował sam, jak mówi mój kolega, taki osób bardzo bliski, anonimowy alkoholik, mówi do swoich synów zawsze, nie przyzwyczajajcie się do tego domu, to jest tylko palec startowy. Waszym powołaniem jest założyć swoje rodziny, mieszkać w swoich domach. Nie przyzwyczajajcie za bardzo, co ci tu dobrze na tej wersalce, synku. Piąta cecha. Kobieta lubi się podobać i sobą zainteresować. I w związku z tym rozsiewa piękno. I tyle cudnego piękna jest w świecie przez kobiety. Ale czasem, jeśli nie może rozsiewać tego piękna w sposób spokojny, to zaczyna interesować, co jest oryginalne, dziwactwo. Zaczyna nosić właśnie takie stroje dla pani, żeby ze sobą zainteresować. Nie? Zaczyna być dwuznaczna nawet i wtedy to jest niesmaczne już i wtedy to już diabły się po to podłączają. Że z tą chęcią bycia piękną, ona zaczyna już wchodzić w taką sytuację, żeby dawać sygnały bardzo koncentrujące. Nie? Czyli jadę na wesele i nie będę patrzeć na pannę młodą, tylko na mnie, bo będę miał większy dekolt i wszyscy będą, i mężczyźni będą nawiązywać kontakt wzrokowy z moimi piersiami. Kobieta musi stale kogoś lub coś kochać. Czyli jakby nie znosi takiej próżni i zakochanie w jakimś sensie będzie pociągać u niej zakochanie. Może w związku z tym szukać przyjaźni partykularnych. Znamy to ze szkoły średniej, kiedy mężczyźni nie chodzą po dwóch do łazienki, a kobiety chodzą i nie zawsze wtedy, kiedy zamki w tych drzwiach w łazience są powoływane. Dla kobiety przyjaźń odgrywa ważną rolę. To jest inaczej niż mężczyzna. Ja mam wielu przyjaciół, ja nie potrzebuję relacji wyłącznie z przyjacielem, że ty jesteś mi jedyny największy przyjaciel. Nie potrzebuję tego jako mężczyzna. Więc dla kobiety to byłoby próżnia. Pamiętam, mojej koleżanki przyjaźniła się z inną Agnieszką i ta Agnieszka zakochała się w chłopcu i oszalała dla tego chłopca i przestała mieć czas dla swojej przyjaciółki. I po dwóch latach, kiedy zakochanie przeszło i związek się rozpadł, ona wraca do tej mojej koleżanki, ona mówi, ale to miejsce jest już zajęte, bo on była lojalna w przyjaźni, ale dziewczyny to rozumieją, ta przyjaźń znaczy dla niej więcej, dużo niż dla mężczyzny. Ona przez dwa lata została ukradziona, ta przyjaciółka zabrała jej siebie, nie? I ona wtedy zamierzała się w kogoś, więc nie może wrócić na to samo miejsce. Normalnie miłość taka chrześcijańska, mamy wiele rodzajów miłości, między innymi jest taka miłość amicycja, przyjacielska. Ona sprawia, że spotykamy się po latach i rozmawiamy z sobą tak, jakbyśmy się nie widzieli. Bez wyrzutów, fajnie po trzech latach, ale gadamy z sobą, jakbyśmy wczoraj się rozstali. To jest właśnie amicycja. Kocham tę osobę w ten sposób. Kiedy jednak to się ma miejsce u kobiet, może być prawdziwy żal, kiedy nie ma lojalności w przyjaźni. I w związku z tym aniołowie podsyłają dobrych przyjaciół. Na dany czas Pan Bóg sprawia, że aniołowie nastawią nas na przyjaciół, którzy nie są nam potrzebni. Zostają nam nieraz zawierani przyjaciele, kiedy zaczynamy ich ubóstwiać. Wówczas, kiedy stają się zbyt ważni, Pan Bóg ich nam nieraz zawiera, właśnie wtedy, kiedy są najbardziej potrzebni. Ale aniołowie zaraz doprowadzą kogoś innego, ciekawego, interesującego. W jakimś sensie zawłaszczanie tych ludzi jest z punktu widzenia Bożego niepotrzebne, bo na dany czas są dla nich różni przyjaciele. Za rokiem czeka ktoś na ten etap Twojego życia. Natomiast demony uchodzą do takiej przyjaźni psiaci filmem. Zwróćcie uwagę, taka, czasem jest dwie przyjaciółki i muszą od razu odgadywać tą trzecią. Nie? Jest głupia, jak ona się ubrała, jak ona się zachowuje. Ta przyjaźń zaczyna być, ma w sobie wiele elementów prawdy i dobra, a jednocześnie takiej złośliwości, złości na kogoś, obgadywania. Po co? Po co? Nie można się przyjaźnić bez obgadywania. To jest właśnie kuszenie diabła, żeby coś przepięknego dla kobiety, przyjaźń, bo kobieta powinna mieć według tam Instytutu Mateusza kogoś, kto od kogo bierze zawsze, komu daje. Czyli dwie przyjaciółki musi mieć koniecznie. Inaczej jej rzeka wewnętrzna nie ma przepływu. Musi mieć starszą mistrzynię, przyjaciółkę starszą, od której bierze i młodszą, której daje. Natomiast to wtedy jest harmonia. Już w waszym wieku studenckim powinno się jednocześnie i brać i już zaczynać dawać. Więc diabły będą uchodzić do przyjaciół głupich, właśnie złośliwych, takich skoncentrowanych na przykład na ciągłym pogadywaniu kogoś, co jest zabawne i inteligentne, ale jest po prostu niedobre. Miłość własna może się przejawiać w zbytniej trosce o swoje zdrowie. Jeśli kobieta dała sobie kwiaty, ten bukiet kwiatów, to ona jest wtedy jest hipochondryczką, zwrócona na to, co przeżywa, jak przeżywa, w jaki sposób, ale to wam jeszcze nie grozi. Wiele kobiet, pisze Teresa, choruje na kompleks emancypacji. To są stare czasy. O co chodzi? O to, że Bóg jako doskonały twórca tworzy doskonałe dzieła. Nikt z was jest niedoskonały. Nie? Oczywiście, będąc zakompleksieni, nie jedna osoba spośród tu zgromadzonych na sali myśli sobie, jestem pomarszczonym trolem. Dla Boga jesteś doskonałym dziełem. Nie? Doskonały twórca według Teresy nie ma zepsutych dzieł. Każda osoba z natury swojej jest godna miłości. Jest niezwykła i przepiękna. To jest prawda teologiczna. Nie mówię tutaj, Krysiu, jesteś doskonały. Pan Bóg cię tak stworzył. Jesteś grzeszna, masz możliwości wielkie do zła. Możesz mścić się dalej niż po grób. To prawda, Krysiu, ale jesteś doskonała. Jesteś doskonale stworzona. Jesteś super. Niesamowita. Tak jest każdy człowiek ze stworzenia Bożego. Bóg się nie pomylił. Nie jest pierdolą, który nie potrafi skonstruować człowieka. No i dlaczego myślisz, że ty jakoś nie wyszedłeś? To tylko diabeł tak mówi, nie? I skąd te wiersiaki powinieneś być właśnie doskonały? I diabeł właśnie mówi, że nie jesteś doskonała, tylko musisz doskonale stworzona nie była być, gdybyś miała to czy tamto, nie? Trzeba się przyczepić jakiegoś szczegółu, powiedzieć, jakbyś to miała, to zrobiła właśnie jakieś rzeczy, najlepiej właśnie jakiś idioty, że być jak mężczyzna, no to to wówczas to będziesz wtedy doskonała, będziesz godna miłości, będziesz superowa. Bzdura, nie? Sama z siebie jesteś już superowa. Możesz sobie coś dodać, coś od tego, ale myślenie anielskie jest zawsze, w pełni zasługujesz na miłość. Bo Bóg cię tak stworzył, że umarł za ciebie, to znaczy zasługujesz na miłość. Natomiast diabeł będzie ciągle ci brał. Czego wciąż mi brak? Myśli dziewczyna, której to opowiada zły duch. Urszula? Może mieć też kompleks mądrości. Co się przejawia według Teresy w tym, że chce mieć ostatnie słowo, musi zawsze coś dopowiedzieć na koniec, taki typ. Lub podpisuje się, że ma rację. Znowu, mądrość dla Teresy nie ma wartości, jeśli jest bez miłości. I wtedy, jeśli kobieta popisuje się mądrością, to przestaje myśleć o dobru tego człowieka, nie? Tylko już objawia się w niej właśnie jakiś kompleks. Natomiast jeśli jest kochająca, zakochana, to daje zapuszczyć mężowi. Przypisuje mu nawet swoje sukcesy. I wówczas ten mężczyzna zaczyna kwitnąć, rozwijać się, jest prawidłowym partnerem. Natomiast jeśli kobieta dowala mu ciągle udowadnia, że ona jest mądra, wówczas chłopca, który w dzisiejszych czasach jest naturalnie zakompleksiony, będzie większy kompleks i już straciła fajnego partnera. 11. cecha Teresy. Skłonność do drobiazgowości. Anioł sugeruje wierność w małych rzeczach. Kobieta widzi te drobiazgi. W torbie ma mnóstwo drobiazgów. To ona pamięta, żeby wziąć sól na wyjazd. To ona pamięta o bibułce i zapałkach i różnych świeczkach. Ale ta drobiazgowość, jeśli diabeł się pod nią podłączy, jest okropna. To się zjawia czepianie. Pracodawca, który się zaczyna czepiać, szefowa, o wszystko, na wszystko chce wpływać. O tym nie myślałaś, tego nie zauważyłaś, nie? Człowiek się czujesz zły i podły, okropnym pracownikiem, bo ona zawsze coś znajdzie, czego ty nie zrobiłaś. Kiedy jest drobia zgoda. Dalej, u faceta można się właśnie przyczepić o drobiazgi. pamiętam taką wypowiedź mojej koleżanki, przesympatycznej, starszej, takiej sześćdziesiątki, która właśnie mówi tak, wyobraźcie sobie, wracam ze szpitala, mąż przygotował mi kolację i tam różne rzeczy, i kwiatki, i wiecie co, no po prostu wszystko zepsuł, bo do jajecznicy wkroił tam pół cebulki. Przecież wiedział, że ja, ja chorowałam na wątrobę, że ja nie mogę po szpitalu iść cebulki. Nie, nie pomyślał o tym. Wy rozumiecie mnie, dziewczyny, że po prostu wszystko zepsuł. No i faktycznie w jakimś ujęciu kobiecym albo trzeba robić i zrobić coś doskonale, albo w ogóle tego nie robić. Bo jak jest to kobieta, która łapie ten szczegół, no to schwyciła mu, nie pamiętała się cebulki. Mężczyźni nie rozumieją, że jak ja współczuję temu gościowi, zrobię tę kolację, to jest okropność siedzieć w domu, przygotowywać. Trzeba bardzo kochać, żeby zrobić kobiecie kolację. Teraz on to na przygotowywał się, narobił. Jakie to są wybory trudne, idziemy do sklepu, jaki to chleb jest, czy tak. Okropność. Przejdę dalej, bo wyżej się rozkręcam, a czas nagli. Zazwyczaj kobieta jest skrajna i brak jej umiaru. Diabeł sugeruje wtedy właśnie, aby idealizować. Jest dobre małżeństwo, a można, ale może było być jeszcze lepiej, idealnie. Idealnie, wyobraźmy sobie, co zrobić, jeśli dziewczyna trafi na pewnego chłopaka i tworzy dobre małżeństwo. No to diabeł podejdzie i zidealizować. Żeby czuła w sercu, to nie tak miało być. Jeszcze to nie to. Jeszcze za mało duchowe. Proszę Państwa, jest kilka rodzajów miłości. I wtedy tak można, mężczyzna jest zakochany miłością, ani taką agapę, nie? Doskonałą, że jest zwrócony na nią. Ale ty mógłbyś mnie kochać miłością eros taką, żebyś mnie pragnął, pożądał. No to on kocha ją miłością caritas, że tam właśnie troszczy się o drobiazgi, o to, żeby jej to kupić, tamto kupić, coli na niedzie, wszystkiego, co ona lubi. A ona, ale nie było cię, kiedy poszedłeś do sklepu, a ja cię chcę, żeby kochał mnie miłością. Amor to znaczy taką, że ja cierpię, kiedy cię nie ma przy mnie w moim boku, nie? Widzicie, nie? Że nawet można być zakochanym, ale wtedy można być bardzo kochaną, ale szukać innego rodzaju miłości. No, i ciągle się złapie coś. Ja bym będzie idealizował. I pytanie takie, a skąd ty wiesz, co ma być? Jak to ma być? Skąd wiesz, jaki ma być ten mężczyzna? Z jakiej racji ty to wiesz, nie? I wtedy widzimy, to jest tendencja diabelska, żeby wiedzieć już, mieć projekt na to, jak ma być. Jak to powiedziała jedna z animatorek z Oazy, u mnie tak mądrze. On się do niej uśmiechnął, ona już widzi firanki w ich wspólnej kuchni. To jest urocze, że kobieta wprowadza w świat sferę marzeń, nie? Ale jeśli te marzenia są zbyt konkretne, jeśli ona już wie, jakie ja mam kupić te firanki, a ja kupię inne, to mam przygwizdanie, nie? Idę do sklepu, chcę kupić jej ulubioną rybę, nie ma tej ryby, nie przywieźli w hurtowni, kupuję inną rybę. Mam przegwizdany, bo ona już miała, widziała, że ja przyniosę tą, jak to się nazywa, to taki bardzo biała rakotwórcza ryba, jest taka, słucham? Pangas, dziesiątka. Inteligentny mężczyzna, proszę zwrócić uwagę w lewo. Anioł, dziękuj za towar, który dostajesz od Boga ludzi. Bóg daje dużo naprawdę i ma w swojej wszechmocy i wszechwiedzy wszystko do rozdania, skarbów. Jeśli ich nie przyjmujemy, to tylko dlatego nieraz, że my mamy złe przekonania. Ale ludzie mogą dać naprawdę mało. Trzeba dziękować za to, co mogę już dać. Chcesz dać mi przyjaźń? Dziękuję. A nie, ale mogłbyś mi kochać. Nie? Chcesz dać mi uśmiech? Dziękuję za to, co mi dasz. Nie? Jestem zadowolony z tego, co mi dasz. Bo jak będę idealizował, to zawsze mi nie dasz jeszcze czegoś. Nie? Dziękuję, dziękuję. Zobaczcie, jaki mądry to jest, co mu podpowiadają na aniołowie. Dziękuj za to, co ci daje, co możesz, co mogę ci dać, co masz, za oczy, za uszy, za pogodę, duchę. 13 punkt. Kobieta często działała odruchowo pod wpływem chwilowego wrażenia. Mówiła Teresa do spowiedników, proszę księdza, nie ksiądz nie wierzy kobietom. Pod tym wpływem. Dlaczego? Dlatego, że uczucia są inteligentne. Bo nieraz to chłopy głupoty mówią pod tym względem, że kobiety są takie emocjonalne. Tak jakby emocje, no nie wiem, kto stworzył emocje? Pan Bóg, nie? Emocje są niesamowitą rzeczą. są cudnym dziełem Bożym. I kobiety intuicyjnie chwytają od razu szybciej rzeczy niż mężczyzna rozumem. I intuicja ich jest po prostu bardzo błyskotliwa. A ta inteligencja błyskotliwa jest umylna niestety. Ze względu na to, że kobiety mają też pragnienie sprzeczne w sobie. I wtedy ta inteligencja ich może zawodzić przy mechanizmach sprzeczności. W związku z tym potrzebne jest rozeznawanie, angażowanie rozumu i dobrze jest wtedy w małżeństwie, jeśli kobieta jest za mężem, czyli pozostawia istotne decyzje, konsultuje z mężem. Ustala to razem z nim, bo jej błyskotliwa inteligencja, która zazwyczaj jej nie oszukuje, w ważnych momentach może ją oszukać i pokłamać. 14. Kobietę wiąże każde dobre słowo. Teraz twierdzi, że nieraz wprost mechanicznie. Kobieta jest bardziej refleksyjna, więc jest odporna na uwodzenie, ale generalnie najlepsi uwodziciele, najlepsi Don Juani to są goście, którzy mają gadane, nie wszyscy niecy, tylko ci, którzy fajnie mówią, ci uwodzą. I tutaj kobieta jest otwarta na słowo szatana, Ewa, i Maria otwarta na słowo Boga. Mężczyźni powinni mu odpowiadać za to, co oswoili, bo dla mężczyzny to, co powiedziałem, ma różne znaczenie. Czyli są ważne informacje, do których ja przykładam uwagę i są informacje jakieś szczegółowe, drobne, do których nie mają znaczenia. I nawet nie pamiętam, że ich nie powiedziałem. Nie? Jak kobieta mówi, że coś takiego powiedziałem, ja coś takiego mówiłem. Natomiast dziewczyna pamięta wszystko, jest bardziej otwarta na słowo, bardziej słyszy słowo. W związku z tym ona mówi, a 14 maja, 3 lata temu powiedziałeś, że jestem brzydka, nie? Pewnie coś zaartowałem, nie? To nie było ważne, co powiedziałem, nie? To nie było w pewnej konwencji. Odpowiadam za te słowa, nie? Zwłaszcza za słowa kocham cię, tęsknię za tobą, jesteś wyjątkowa, jesteś niezwykła. Może mogę tymi słowami kogoś uniezdolnić do miłości, jeśli będę jej te słowa produkował. W jakimś sensie dziewczyna może być troszkę bezbronna wobec takich słów. Kobieta mocno odczuwa niesprawiedliwość. Mocniej od mężczyzn. Bardziej niż mężczyzna. I to nie chodzi tylko o ten obrazek, który ilustruje tę niesprawiedliwość. Chodzi o to, że ją rzeczywiście boli. Boli ją, co się dzieje tam z psami, z kotami. Boli ją, że jest drugi człowiek krzywdzony. I boli ją niesprawiedliwość urządzona jej bardzo. I teraz to miejsce staje się miejscem, w którym aniołowie mogą przychodzić i ją pocieszać. I ona znosi, przyjmuje na siebie różne przykre chwile, ale może być miejscem oskarżenia. Saint Simon, socjalista utopijny z połowy XIX wieku, mówił, że to początek z niewiary, kiedy człowiek czuje się sprawiedliwszy od Boga. I tu przychodzi diabeł i oskarża Boga, jak Bóg może dopuszczać takie cierpienie, zobaczyć, jak ludzie cierpią to czy tamto. Może bić jakby, przychodzić demon i atakować w ten punkt niesprawiedliwości. Ciągle niesprawiedliwości, jak to możliwe. Jeśli ludzie odrzucają Boga, to zazwyczaj oskarżając Boga o niesprawiedliwość, nieczułość. Jak mój syn mógł umrzeć? Jak moi rodzice mogli się rozwieść? Jak małe dziecko mogło zginąć? Oskarżenie i na tej osnowie oskarżenia diabeł snuje ciągłą nić. To jest oskarżyciel, a Bóg, Duch Święty, to jest pocieszyciel. I wówczas ten moment niesprawiedliwości może być momentem stałego oskarżania Boga albo momentem wiary takiej, że ja nie wiem, jak to jest. Ja nie rozumiem Cię, Boże, ale ja ufam Ci, że Ty wiesz lepiej. Posiada w sobie kobieta skłonność do pocieszania. Czyli może zawsze chętnie pociesza, tylko że może być dobre pocieszanie właśnie. Tu napisane w zdaniu ulubione. Kochany, trudno Ci, jestem z Tobą, chrąć siebie. Nie taki, że nie zastępuje mężczyzny, nie zastępuje drugiej kobiety, tylko pomaga, chroni się, daje jej wsparcie, ale złe pocieszanie to jest takie, że jedną ręką się wspiera, drugą niszczy. Nie? Wspieram biedne dzieci, zaniedbuję swoją rodzinę. Nie? Wspieram biednych, a oskarżam bogatych. Jest jedną ręką niszczę, a drugą buduję. Nie? Tutaj pomagam, a tu krzywdzę. I tu jest właśnie ten taki syndrom działaczki. Jak patrzę się na te działaczki społeczne, naturalnie się ich boję. Że nie skrzywdzą zaraz. 17. Kobieta chce być pocieszana i lubi więc skarżyć i narzekać się. To mężczyźni popełniają głupi błąd, bo jak kobieta skarży, to chce być pocieszana się, a nie zaczynają udzielać jej porad. To zrób tak. To zrób tak. No, ale jak tak, to jesteś głupia i co? Ona narzeka, chociaż, kochanie, jest ci ciężko, rozumiem, przybój się do mnie, chodź, chodź do mnie się, nie, po prostu jestem z tobą. Natomiast diabeł będzie wykorzystywał tę cechę do krytykanstwa, rozgoryczenia, płakactwa. Tu napisałem na slajdzie to takie fragment z pieśni: przyjdź mu, Jezu, pociesz mnie. Pan Jezus ją też trochę pocieszy, a nie tylko można odesłać jakby w tym strapieniu ją do Boga, a nie siedzieć z nią i narzekać, tak, masz rację, to jest głupie bydle, ta twoja szefowa. Z natury jest bojaźliwa i szuka oparcia. Kobieta potrzebuje mocnych rodziców lub ich zastępców. Nieraz to jest tak, dlaczego jestem tak silnie zakochana? Bo masz deficyt z domu, nie? Masz deficyt ojca, oczywiście odrzucona, w związku z tym pod naturalne zakochanie podchodzi taka tendencja do tego, aby jeszcze tam głód. To zakochanie jest mocne, takie, że kobieta szaleńczo w nie wpada. Gdyby miała ojca mocnego, kochającego, byłaby zakochana spokojnie. Potrafiłaby ten związek budować partnerstwo, a tak po prostu stawia się, rozgrywa ten związek w sposób nierówny, dlatego że głód w niej ojca jest taki duży, że jakby naturalne zakochanie jest może dwukrotnie, trzykrotnie wzmocnione przez głód ojca naszego. W związku z tym kobieta nie do ludzi, do wspólnot, ale niebezpieczeństwo, jeśli nie ma właśnie uporządkowanego serca, tworzy chore relacje i teraz takie szukanie oparcia sprawi, że ona tak szuka dużo, tak chce, żeby ten człowiek zaspokoił ten jej głód niewyleczony, że człowiek nie jest w stanie tego zrobić i powstaje kolejna rana. I tak bardzo ważne zdanie, że związki, które zakładacie, nie są dla terapii, tylko dla rozwoju. Dla terapii są terapeuci, psycholodzy, psychoterapeuci. Jeśli ktoś jest dzieckiem alkoholika, z rozbitego rodziny, to dobrze jest zrobić terapię, a związek nie jest dla ćwiczenia tej drugiej osoby, bo na ranę nałoży się większa rana. Zazwyczaj jest otwarta, pod wpływem doznanej krzywdy zamyka się w sobie. 19 cecha Teresy. Kobieta jakby na dzień dobry jest otwarta. 95% kobiet, jak przyjdzie nowa osoba do grupy, to one się otworzą, powiedzą: bardzo proszę, zapraszam, chodź, co się dzieje, zajmą się, zagospodarujemy, nie? Jest sposób otwarty, czyli mężczyzna przychodzi jak do wspólnoty jak Arnold Schwarzenegger, patrzy się, skąd trafi strzał, nie? Przygląda się, no nie, żołron, jest uzbrojony, jak go coś spotka, przykrego, to on przyjmuje to wszystko na całą skorupę. A kobieta na dzień dobry, ona nie może tak się zaskorupić, czyli chciałaby być twarda, ale przychodzi, widzi, że tam jest biedna środka męża, stoi na tej sali, ona się nie zajmie. Jest otwarta na dzień dobry, ale ponieważ jest otwarta, nie ma tego mechanizmu obronnego, to jest strzał, który dostanie bardziej zawolą. Na dzień dobry chce uszanować teściową, teściowa przywali jej jednego ciosa, później drugiego ciosa. Ona się zawija w sobie wtedy, bo była nieuchroniona jak mężczyzna. I zawija się w sobie jak wiesz i nie potrafi się otworzyć. I później ona wie, że na logikę jej wnuki, jej dzieci potrzebują kontaktu z babcią, ale ona fizycznie nie może, bo po prostu dostała dwa kopy od teściowej w żołądek i teraz nie jest w stanie przełamać się. Strach jest fizyczny wtedy w niej, bo obawa przed otwarciem. Ale z natury swojej kobieta jest po prostu otwarta. Z natury u 95% kobiet w tej sali mam szansę na przyjaźń. Ale u 5% mam nadzieję dobry przegwizdany i co bym nie zrobił, to bym tak miał. 20. Kobieta najczęściej mówi przez przypowieści. To jest cecha boska, niczego nie powie wprost w przypowieściach. Kokietuje słowami, żeby ją ścigać, pragnąć, zdobywać. Jeśli mówi nie, to znaczy, ty mnie szukaj, ani nie prosty, nie. Kobieta lubi słuchać, można ją więc oczarować. To jest cecha anielska do kontemplacji i diabelska, daje się nawierać na piękne słowa. On tak ładnie kradnie, nie? Wystarczy, że kładnie pięknie, to kobieta nie potrafi mu jakby odmówić. Mocno się przywiązuje, zwłaszcza uczuciowa kobieta. Przywiązuje się mocno i jakby czas działa wtedy na niekorzyść. Ona się przywiązuje w sposób trwały. Czyli na początku mogłaby się obronić jeszcze przed złym mężczyzną. Koleżanki powinni ją wtedy wyciągnąć, porwać, worek, wywieźć do zakopanego od złego chłopaka, bo później duży las zaangażuje się i nie potrafi wyjść z tego. 23. Usiłuje poddać pod swój wpływ. To jest cecha macierzyńska i napisałem, że sprzeczna. Dlaczego sprzeczna? Bo jednocześnie chce, żeby mężczyzna panował, niech spowiednik nam rządzi, niech nie powie, niech ten mężczyzna znajdzie silny, mocny, a jednocześnie stamtąd chce, żeby nie kierować. Nie? To jest jedna z tych sprzeczności, które są w kobietach. I tu zadanie mężczyzny, żeby się nie dać tak łatwo sterować. I ostatnia cecha. Kobieta łatwo ulega złudzeniu. Bardzo ważne jest, żeby nie kręcić filmów, tylko rozmawiać, żeby kłócić się z Bogiem, kłócić się z człowiekiem, a nie żyć wyobrażeniami. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że oprócz tego pani Matiasu, który przekazałem, zostało kilka istotnych rzeczy. Jeszcze na koniec chcę powiedzieć, że wpisuję do takiego tygodnika pokolenia Jana Pawła II, nazywa się Pejdziemy, i przyniosłem troszkę tych egzemplarzy naszego pisma, już zdezaktualizowanych, ale leciutko zdezaktualizowanych. Jakbyście Państwo mogli zabrać komuś ze znajomych i zareklamować, bardzo proszę, żebyście sobie to po prostu wzięli w drodze powrotnej i komuś dali. Może czasem jeden artykuł komukolwiek pomoże. Thank you.